Wuchu na świat. Dziś podróż hulajnogą i autostopem do Chin. Podróżujemy wspólnie z Tomkiem Jakimiukiem.
Dzień dobry.
Jak to się dzieje, że w głowie młodego człowieka rodzi się taki dość oryginalny pomysł?
Powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, skąd to się wzięło. Bo przecież mieszkając w Siemiatyczach, wychowując się tam, nie miałem żadnego znajomego, żadnej osoby na osiedlu, żadnej osoby znajomej w mieście, która tak naprawdę podróżowała. A do tego jeszcze podróżowała autostopem, co brzmi w ogóle jak jakaś abstrakcja. Nikt nie podróżował autostopem, więc skąd to się wzięło? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia i był to pewnego rodzaju, kiedyś bym powiedział przypadek, dzisiaj mówię, że przypadków nie ma. Więc to po prostu czekało, a w pewnym momencie aż tak popchnęło mnie. Kiedy myślałem nad tym, w jaki sposób chcę przemierzyć tą trasę, to ja wiedziałem z góry, że będzie to autostop. Hulajnoga to był taki pomysł dość nowy i to była taka premiera. Myślałem o tym, że jeżeli hulajnoga mi się nie sprawdzi, to po prostu ją sprzedam. Bo tak naprawdę nie słyszałem o nikim innym, kto by podróżował z hulajnogą. No i okazało się, że hulajnoga jednak jest fenomenalna. Jednak, jak wspomniałem, czemu wybrałem autostop? Bo autostop w naturalny sposób determinuje spotykanie lokalsów. Stoisz, łapiesz gdzieś na dalekiej Syberii, to wiesz, że zatrzyma ci się gość, który mieszka na dalekiej Syberii. Nie będzie to jakiś, załóżmy, Niemiec, który pracuje w Rosji na dalekiej Syberii w biurze podróży. Nie, nie będzie. Więc autostop to jest taki sposób podróżowania, gdzie wiesz zawsze, że spotkasz lokalnego, wiesz zawsze, że ten lokalny będzie mega, mega zainteresowany twoją osobą, no bo co taki typ robi w ogóle z Polski, z hulajnogą, jeszcze autostopem jedzie i jeszcze on chce przejechać Mongolię dalej i dojechać aż do Chin, to po prostu w ogóle szok. No i jeszcze do tego, że jak sobie pogadasz z tym gościem, bo summa summarum, jeżeli wsiądziesz do auta, no to wypadałoby pogadać, a jeżeli jeszcze jest takim człowiekiem jak ja, ciekawym świata, to człowiek tylko cały czas pyta, a jak jeszcze troszkę języka zna, to już całkiem tego kierowcę prawie że zamęczy. Summa summarum, jedna osoba męczy i druga osoba męczy, bo i kierowca chce się dowiedzieć i ten autostopowicz, czyli ja. No i tak kwintesencja tego wszystkiego jest taka, że człowiek jedzie tym autostopem i po prostu czuje się jak w jakimś filmie. Bo spotyka ludzi z prawdziwego zdarzenia.
I zupełnie różnych.
A każdy człowiek, jak trzeba zaznaczyć, to swoja niepowtarzalna historia.
Jak zrodził się pomysł na kierunek twojej wyprawy? Skąd ci przyszło do głowy, żeby za cel wybrać Chiny?
Początkowo moim celem nie były Chiny. Około 4 tygodni przed wyjazdem to była w ogóle inna destynacja. Jednak pomyślałem sobie, że zadzwonię do takiej pani Teresy. 73 lata kobieta, można by rzec babcia, jeżdżąca z plecakiem po świecie, po dalekim świecie, po Azji, po Japonii, po Australii, po różnych częściach świata, sama z plecakiem, śpiąca w namiocie. 73 lata. Rozmawiałem z panią Teresą ze Śląska. Rozmawialiśmy sobie i ona do mnie mówi tak: Tomek, ty tam gdzie sobie wymyśliłeś, ty tam nie jedź, ty jedź, Tomek, na daleki wschód do Chin. Pytam się, pani Tereso, ale co tam w tym dalekim wschodzie takiego, co by mnie urzekło? A ona do mnie w prosty sposób: Tomek, tam są ludzie. Tam są ludzie, którzy cię po prostu urzekną. No i pojechałem do Chin.
A jaki był ten pierwszy kierunek?
Bałkany, południe Europy.
No ale jednak pani Teresa przekonała i zdecydowałeś się na daleki wschód. Gdzie rozpoczęła się twoja podróż?
No, moja podróż zawsze rozpoczyna się na Podlasiu, a mianowicie w Siemiatyczach.
Jesteśmy w Siemiatyczach. Jaki miesiąc?
1 lipca 2016 roku. No i wtedy właśnie ruszyłem hulajnogą na wylotówkę. Z wylotówki kierowałem się...
W kierunku Lublina, czy w kierunku...
W kierunku Lublina, tak, a później właśnie odbiłem na Chełm. Na Chełm, na granicę polsko-ukraińską. No ja po prostu byłem pełen szczęścia, że zbliżam się do Ukrainy, ponieważ Ukraina jest mi bardzo bliska, ta kultura, ci ludzie. No i ja jadąc na Ukrainę już kolejny raz, miałem takie slow motion, wjeżdżając tam do tego kraju, to... Czuję się, że to życie tak zwalnia. Ci ludzie żyją autentycznie i to mam wrażenie, że wygląda jeszcze u nich tak samo jak ja pamiętam jakieś 10-15 lat wstecz, kiedy jeszcze byłem troszkę mniejszy. Więc to było dla mnie takie mega przeżycie, które już znałem.
Mhm. Całą trasę z Siemiaty czy do granicy odbyłeś na hulajnodze, czy nie. Wsiadałeś też
tutaj trzeba zaznaczyć, że hulajnoga, biorąc pod uwagę kilometraż, który przebyłem, ponieważ było to 18 153 kilometry, jak przeanalizowałem, to nie zostało przejechane w głównej mierze na hulajnodze, ponieważ podróż trwała 105 dni, czyli ponad 3 miesiące, więc musiałbym poświęcić co najmniej ze 2 lata, żeby przejechać hulajnogą. I w pewien sposób byłoby to nużące i też nie dawałoby mi takiej satysfakcji. W głównej mierze podróżowałem autostopem, jednak hulajnoga okazała się fenomenalna pod kilkoma względami. Pod względem poruszania się w mieście, wyjeżdżania na wylotówkę. Na hulajnodze momentami robiłem po 30 km, kiedy nie mogłem złapać, bądź byłem w miejscu, gdzie po prostu autostop nie działał, ze względu na to, że tych aut nie było po prostu. Więc hulajnoga była znacząca, jednak głównie podróżowałem autostopem. Hulajnoga była takim super dodatkiem, który pomagał mi w sytuacjach takich nieprzewidzianych.
Docieramy na Ukrainę. Czy ty miałeś czas, podróżując, przejeżdżając, zatrzymać się, coś zobaczyć? Czy ten odległy kierunek tak cię determinował, że skupiony byłeś po prostu na podróży?
Kiedyś byłem tak zafascynowany podróżowaniem, że chciałem pojechać jak najdalej i w pewien sposób zmiażdżyć te swoje takie bariery w głowie. Aha, ktoś powiedział, że do Niemiec się nie da dojechać, no to ciach, dojechałeś. Nie da się dojechać do Hiszpanii, ciach, dojechałeś. Po prostu ktoś mówi, a ja mówię, nie, to się da zrobić. No i kiedyś bym tak zrobił, żebym postawił sobie cel Chiny i bym za wszelką cenę jechał do tego celu. Jednak wtedy, jak zacząłem swoją podróż, wiedziałem, że tak naprawdę nie liczy się cel, tylko droga, która prowadzi do tego celu. Bo tak naprawdę dojechanie do Chin to nic fenomenalnego. To może zrobić każdy, kto siedzi i teraz słucha tej audycji. Tak naprawdę po prostu wystarczy spakować plecak, wyjść na drogę, wyciągnąć kciuk. No i to jest tylko kwestia czasu. Ale i tak dojedzie się, i tak się dojedzie. Ja założyłem sobie, że chcę w swojej podróży odkrywać, poznawać ludzi, zrozumieć dany kraj, w którym jestem. No i tak jak byłem na Ukrainie, to też starałem się znaleźć kilka takich fajnych miejsc, na przykład Ławrę Poczajewską, czyli miejsce, które prawosławni na pewno znają, miejsce tajemnicze. Przyjeżdżają tam również osoby opętane, gdzie odprawiają się egzorcyzmy, odprawiają się modlitwy, tak, żeby wygonić złe duchy. To było dla mnie fenomenalne, bo tam poznałem właśnie Baciuszkę i mówię do Baciuszki: Baciuszka, ja to jadę autostopem, no i nie mam gdzie spać. Czy mogę tutaj na terenie cerkwi postawić gdzieś tam na zielonym kawałku namiot, żeby się przespać, bo taki zmęczony jestem. A Baciuszka do mnie mówi: synek, ty nie stawiaj tam namiotu, dawaj, będziesz w cerkwi u nas spał. Ja tak ciach, po prostu spanie w cerkwi, w świątyni prawosławnej. Kiedyś myślałem o tym, ale nie myślałem, że to po prostu będzie takie spełnienie marzeń od tak. No i tak też spędziłem noc w cerkwi, w prawdziwej cerkwi, z innymi pielgrzymami, więc było to dla mnie niesamowite. Na Ukrainie spędziłem zbyt dużo czasu, relatywnie mało, ponieważ wiza do Rosji była sztywna. Czyli jak miałem na pierwszego, to musiałem się stawić pierwszego, bo od pierwszego już się zaczynała liczyć. I te 30 dni po prostu od pierwszego, czy chcesz, czy nie chcesz, już się liczyło. A jak później tak przyłożyłem palce do mapy na Rosję, tak popatrzyłem: 8 tysięcy kilometrów do przejechania Rosji. Miesiąc wizy. Jeszcze się spóźniłem na granicę, no bo spotkałem na Ukrainie baptystów, którzy mnie zaprosili do siebie, pokazali, jak oni na Ukrainie odprawiają swoje obrządki i pogadaliśmy trochę i tak się przeciągnęło o jeden dzień. Więc miałem 29 dni na przejechanie Rosji. 8 tysięcy kilometrów.
Z Ukrainy przekraczamy granicę w którym miejscu?
To było dokładnie w Sumach.
I
kiedy byłem już w Rosji, na tej granicy ukraińsko-rosyjskiej, to ja myślałem, że zemdleję, ponieważ zobaczyłem jeszcze raz tą mapę. Ja sobie zdawałem sprawę z tego, że ludzie mówią, że Rosja jest przepotężna, przecudowna, jednak jak spojrzałem na ten kilometraż i zacząłem sobie rozmyślać, ile mniej więcej dziennie muszę pokonać, to po prostu aż zdębiałem. No bo do mnie doszło dopiero, że ja jestem w Rosji, ja muszę to przejechać, bo w Rosji nie ma tak, że wiza się przedłuży, bo tam zapłacisz 40 zł albo 100. Nie, tam tak nie ma. Tam jest wiza i jak nie wyjedziesz, no to złamałeś prawo. A jak jesteś już po rosyjskiej stronie, no to za bardzo nie można pomanewrować z tym prawem, poprosić, żeby przymknęli oko. Więc tutaj nie można, zwłaszcza kiedy pierwszy raz jedziesz. No i sobie myślę: jejku, co to będzie? Ja chcę Rosję poznać. No i faktycznie te moje obawy tak naprawdę były bezpodstawne. Bo przejechanie Rosji w 30 dni, no to jest masę czasu. Rzecz jasna, jest to bardzo odległy odcinek, jednak podczas jazdy odbijałem w różne miejsca, 50, 100 kilometrów, żeby cokolwiek zobaczyć. No ale też odbijałem, żeby zobaczyć wioski. Relatywnie miesiąc to nie jest dużo, jednak wystarczająco, żeby poczuć ten klimat. Co najważniejsze, zweryfikować masę stereotypów, które wcześniej się słyszało, zesłyszało o kraju, od ludzi, którzy de facto nigdy po nim nie podróżowali. A podróżując właśnie autostopem, człowiek tak naprawdę widzi wszystko, tak jak jest na tacy. Czy Rosjanie są alkoholikami, czy są wariatami na drodze, czy kradną, czy jeszcze cuda. Ja takie stereotypy słyszałem o Rosji, że w momencie, kiedy wjeżdżałem do tego kraju, to myślałem, że...
Byle przetrwać.
Boże, co to w ogóle jest? Pierwszy raz w życiu odmówiłem autostopa w Rosji na samym początku. Bo myślałem, że po prostu chcą mnie okraść. Koleś mówi, no wsiądź do plecak w ogóle do bagażnika, nie będziesz jechał 100 kilometrów z plecakiem hulajnogą na kolanach. Przestań, mówi. Będziesz wygodnie jechał, ja cię zawiozę. Ja mówię, nie będę. Myśląc w głowie cały czas, że gość chce mi skroić plecak. W bagażnik zabierze i odjedzie. No i mój przykład dobitnie pokazuje, że stereotypy w naszej głowie niesamowicie dużo sieją takiego spustoszenia. Takiego, że postrzegamy świat przez pryzmat jakiś tam zesłyszany, nie przez własne doświadczenia. Co w pewien sposób tak naprawdę zamyka nas na ten świat. Bo my nie chcemy go odkryć, bo się boimy.
A w jaki sposób zweryfikowałeś właśnie te stereotypy, o których mówiłaś?
Ja byłem w Rosji miesiąc. No i przez 29 dni nie miałem ani jednej sytuacji, w której myślałbym, oprócz tej pierwszej na początku, kiedy się wystraszyłem, że chcę mnie okraść. Nie miałem sytuacji, kiedy bym pomyślał, że oni chcą mnie okraść. Nie było. Zawsze byli mili, kiedy usłyszeli, że jestem Polakiem, to po prostu respekt rósł stukrotnie. Więc teraz, jak kiedy ktoś mi mówi, że Polacy mają złą opinię na świecie, to mówię, że nie mają, bo byłem już w kilku krajach, kiedy zawsze mówiłem, że jestem Polakiem, to zawsze przyjmowano mnie z otwartymi rękoma. Kolejna kwestia. Jakiś szaleńcy na drodze. Faktycznie, zdarzają się może pojedyncze przypadki. Przez te 8 tysięcy kilometrów widziałem tylko jeden. Kiedy gość autentycznie ładał, wyprzedzał prawą stroną, gdzieś prawie, że po rowie leciał, tira i inne samochody. Czy są pijakami? Raz tylko widziałem w barze, kiedy jadłem bar za 3 złote. To jest naprawdę marginalne.
Jakie wrażenie wywarli na tobie Rosjanie?
To są normalni ludzie, tacy jak my. To było tak. Jedziesz sobie autostopem, łapiesz tego autostopa, trzymasz tabliczkę 700 km do kolejnego miasta, czyli praktycznie długość, szerokość Polski. No i dobrze, zatrzymuje się gość, on mówi, że on 1000 jedzie. To jedziecie. Zatrzymuje się auto, biegniesz do drzwi, otwierasz drzwi, załóżmy od tira i mówisz... Dzień dobry, ja z Polski autostopem. I ten koleś mówi tak, ty z Polski? Dawaj! I nie zdążysz zapytać, czy on jedzie w tą stronę, czy on nie jedzie. On jak wsiądziesz, mówi, z Polski, ty z Polski. Ja mówię, no ja z Polski, autostopem jadę. I tak rozmawiamy, ja tam 5/10 po rosyjsku, gdzieś tam bardziej po ukraińsku niż po rosyjsku, czy po białorusku. Ale gość po prostu słucha i mówi, nie wierzy. I przez 50 kilometrów jadę z gościem, rozmawiam, tłumaczę mu, co ja tutaj robię, gdzie ja śpię, że w pałacce. On się dziwi, że jak to w pałacce można spać, że w namiocie, że młody człowiek, że on tak jedzie daleko. No i suma sumarum po 50 kilometrach nadal nie wiem, w którą stronę on jedzie. Faktycznie trzymałem tabliczkę, ale nie wiadomo. No i dopiero tak gdzieś około po 50, około 100 kilometrów on się ocknie, ten gościu, i dopiero rozmawiamy na temat, gdzie on jedzie. To jest Rosja, to są przestrzenie, 100 kilometrów to jest nic, więc on nawet nie zwraca uwagi, dla niego to tak szybko mija. A jak jeszcze gościa z Polski spotka, to uśmiechnięty jak nie wiadomo co.
Ale udało się przejechać w ten 1000 z nim?
Założyłem sobie, że nie będę jeździć aż 1000 kilometrów, bo mnie po prostu, jak jadę aż taki odcinek, to aż mnie plecy bolą. Jak jedzie się 1000 kilometrów, to tak jakby troszkę się omija to wszystko. Więc ja robiłem tak, że zawsze jechałem jakieś tam 150, 200. Powiedziałem, że ja tutaj wysiądę, pójdę sobie do jakiejś drewni, wioski, popatrzę, pogadam, wpadnę pod sklep, tam pod sklepem się okazuje dom kultury istny, ponieważ tutaj była jedna pani, która sprzedaje, a tutaj szedł gościu z krowami, zaraz tutaj zobaczył, że jakiś typ z plecakiem podchodzi, kolejny mleko jechał gdzieś tam sprzedawać, zjechał, dwóch chłopaków przyszło i z sześciu stoimy, z szóstką rozmawiamy sobie o realiach życia gdzieś na dalekiej Syberii pod sklepem, tak jak kiedyś u nas było, że ludzie się zbierali, rozmawiali, pijemy o rężadę, rozmawiamy, naprawdę, jak już jesteś na Syberii dalekiej, tam ludzie siedzą i sprzedają maliny. To wygląda tak jak z filmu. Domy drewniane, które mają po 100, 150, 200 lat. Takie stare babuszki. Coś niepowtarzalnego.
Jakie miejsce najbardziej ci się spodobało w Rosji?
Powiem szczerze, że już kiedy podróżowałem, już byłem w tym rejonie tajgi. Kierowca zabrał mnie, to była taka rodzinka. Oni jechali głęboko w tajgę, na takie trzy jeziora. I to chyba było jakieś miejsce świętego Eliasza, ponieważ była tam taka w lesie, totalnie w tajdze w lesie, taka mała kapliczka. Jednak jeszcze duży wpływ tak wywarł na mnie Bajkał, czyli najstarsze, najgłębsze jezioro świata. W ogóle pojechałem tam na Olchon, czyli wyspę w Bajkale. I tam to już się zaczyna rejon, gdzie występują Buriaci, lud, który przywędrował z Bliskiego Wschodu. I tak naprawdę ja jadąc przez Rosję, ja miałem cały czas taki szok kulturowy. Okazywało się, że w Rosji nie żyją tylko tak naprawdę Rosjanie, ponieważ Rosja to jest mieszanka kulturowa. Tam jest ponad 100 w ogóle nacji. I jadąc tam, każda część Rosji to jest inna kultura, inna tradycja, inaczej ludzie wyglądają. To nie jest tak, że ludzie wyglądają podobnie do nas. Już praktycznie na Uralu zaczyna się taka zmiana fenotypu, tych cech zewnętrznych. I to po prostu w pewien sposób tak szokuje. Szokuje gościa, który tak naprawdę myślał, że Rosja to jest Rosja, Rosjanie duża, a okazuje się, że Rosja nie dość, że duża, to jeszcze ma przebogatą historię, dużo narodowości i można by było po prostu pisać książki o każdej z tych narodowości.
Z Rosji dokąd podróżujemy?
Do Mongolii. Czyli to już taki etap, który tak naprawdę wydawało mi się, że przejechałem Rosję i już jestem tak wdrożony w podróż. Czyli tryb takiego włóczykija, gościa, który śpi w namiocie, gościa, który musi sobie poradzić, gościa, który musi znaleźć wodę, chleb, żeby przeżyć. Takiego, ja to mówię, przydrożnego ninży. I jadąc właśnie do Mongolii, poczułem kolejny taki szok kulturowy. Ja nigdy nie byłem w Azji. I pomimo, że w Rosji ludzie już wyglądali inaczej, już na wysokości Bajkału, już za Bajkałem, to w Mongolii tak naprawdę wszystko w ogóle wyglądało jeszcze inaczej. Wjeżdżasz na granicę, przejeżdżasz tą granicę, patrzysz, step. Ciągnie się jedna droga i idzie. Step, w ogóle tysiące kilometrów ten step, w ogóle zielone, górki, pagórki. No i dobrze, zwierzęta chodzą pięknie, ładnie. No ale jak stoisz i łapiesz autostopa na tej drodze i na tej drodze to auto jedzie jedno na 4 godziny, bądź na 5, bądź na 6, tu można oszaleć.
Mongolia to ogromna przestrzeń i właściwie taki otwarty, odległy horyzont.
Dokładnie tak. Przesyt zieleni. Jeszcze wczoraj oglądałem zdjęcia właśnie z Mongolii. Patrzyłem na te zdjęcia i tak po prostu fenomenalna taka przestrzeń. I jak przypomnę sobie, kiedy będąc tam w Mongolii, siedziałem sobie na takim totalnym stepie na wulkanie. Jak się okazało, w ogóle w Mongolii są wulkany. Szaleństwo istne. Od razu, kiedy usłyszałem, uderzyłem. Oczywiście wygasłe, niewielkie. Kiedy siedziałem na tym wulkanie, patrzyłem na tą przestrzeń, miałem takie poczucie totalnej wolności i w swoich uszach słyszałem tylko taki delikatny powiew wiatru. No i kolor zielony. Coś przepięknego. Siedzisz i to nie jest tak, że gdzieś tam na horyzoncie wyłania się budynek. Nie, tam cały czas patrzysz i co najwyżej na horyzoncie może ci się wyłonić stado koni, stado baranów, bądź jaki. Sielski widok, ja jestem w stanie stwierdzić, że ja będąc w Mongolii, ja po prostu odpocząłem. Moja psychika w pewien sposób tak wyluzowała. Ten kolor zielony de facto ma tak duże znaczenie na człowieka i ta ilość słońca, że to się w głowie nie mieści. Więc ja jeżdżąc po tej Mongolii, ja po prostu się napawałem tą naturą, którą tak naprawdę mamy tutaj na Podlasiu. Jednak takich przestrzeni nie mamy.
Oddychałeś krajobrazem.
Tak, dokładnie. I ja bym porównał w pewien sposób, że nasze Podlasie to jest taka mała Mongolia, którą powinniśmy chronić, ponieważ Mongolia bardzo szybko się zmienia. Ja mam wrażenie, że nasze Podlasie też się zmienia. I Mongolia zmienia się na minus, ponieważ jest coraz bardziej dostępna, te drogi są coraz częściej budowane. Ich tam jest bardzo mało, tych dróg w Mongolii, ale cały czas je budują. I pomimo, że robią kilometr tylko, to jest w ogóle fenomen, ponieważ w Mongolii jest tak, że jest droga, kawałek wylana, ciach, kończy się, nie ma drogi. Nie wiadomo dlaczego, ale to ma swój klimat. No i kiedy już te drogi powstają, ten ruch turystyczny jednak jest ułatwiony, więc ci ludzie tam jadą. A jak ludzie jadą, wiadomo, ludzie z bogatszych krajów, którzy dysponują euro, dolarami, to po prostu się rozrzucają tym pieniędzmi. No jak człowiek zobaczy, że z turysty można mieć pieniądze, to później taki gość, który przyjedzie z namiotem, ma tych kilka złotych w kieszeni na chleb, na mleko, na wodę, to jest postrzegany, aha, ty jesteś biały, to ty ostatnio przecież taki biały podobny do ciebie przyjeżdżał, to żo za pieniędzmi. Więc to jest właśnie minus minus turystyki masowej. Więc ja to tak mówię, że to, co jest piękne, to trzeba w pewien sposób tak chronić.
Mongolia to trzeci kraj na drodze twojej podróży.
Kolejnym etapem były Chiny. Jednak jeszcze będąc w Mongolii, wydawało mi się, że znajomość języków faktycznie no jest... Kiedy nie znasz języka, no to ta komunikacja jest utrudniona, prawda? No i ja znając... Ja jeździłem po różnych krajach, nie znając języka. Więc ta moja komunikacja polegała na machaniu rękoma, rysowaniu, niekiedy zdawkowymi słówkami, których się nauczyłem, gdzieś tam z kontekstu wyrwałem, żeby się pokomunikować. Okej, spoko. Jadąc przez Ukrainę i przez Rosję, ta komunikacja była ułatwiona. Ja więcej mogłem rozmawiać. Ale będąc w Mongolii, szok. Po mongolsku mówią. Pomimo, że jest cyrylica, gdzieś tam piszą literkami, które się zna, to i tak te słowa w ogóle są inne jakieś. Więc to było fenomenalne, ponieważ kiedy stoi obok ciebie Mongoł, patrzy na ciebie, a ty stoisz obok niego i próbujesz tam do niego machać, on na ciebie stoi i patrzy. Patrzy, 10 minut patrzy. No i to podróżowanie po Mongolii weszło na taki kolejny etap, bo to jest niesamowite, kiedy stoisz, łapiesz stopa, Mongoł do ciebie podjeżdża na koniu, ewentualnie samochodem, staje, patrzy na ciebie i tak po prostu tylko patrzy. No więc kiedy myślałem, że Mongolia mnie tak zmiażdżyła w kilku aspektach, to kiedy dotarłem do Chin, to okazało się, że Chiny również potrafiły zaskoczyć.
Po Ukrainie, po Rosji i Mongolii docieramy do punktu docelowego. Jesteśmy już przy granicy z Chinami.
Dokładnie. Wjeżdżam do Chin, okazuje się, że Chińczycy kompletnie nie mówią po angielsku. Kraj rozwijający się burzliwie, w ogóle wszystko jest piękne, samochody zupełnie inne, gdzie w Mongolii jechałem z kolanami pod brodę, z plecakiem i praktycznie hulajnogą na plecach, bo tak mało miejsca. To w Chinach po prostu auta, których marek do tej pory nie pamiętam, takie ekskluzywne, drogi, piękne, mówię, jakiś inny w ogóle świat, ale po angielsku nic. W większych miastach rzecz jasna, gdzieś tam ktoś, jakiś kto studiuje, to trochę ten... Ale normalnie na ulicy, a jeszcze jak chce się zobaczyć lokalną dzielnicę i przeważnie tylko po lokalnych miejscach się jeździ, no to zapomnij. Więc tak naprawdę to przeszkolenie w Mongolii dało mi dużo względem Chin. Więc w Chinach tak naprawdę jak machałem rękoma, to również to miało duży wpływ na komunikację. Jednak jestem w stanie stwierdzić z czystym sumieniem, że Chińczycy w kalambury nie grali. Więc czasami moje machanie dłońmi...
Znaczyło zupełnie co innego niż chciałeś.
Tak, albo po prostu stawali jak wryci i po prostu ramionami wzruszali. Nie wiem.
A gdzie chciałeś dotrzeć w Chinach? Do którego punktu?
Moja podróż ostatnia jest na tyle interesująca, że ja nie miałam planu. Oprócz tego, że chciałem dojechać do Chin i odnaleźć stuletnie jajo. Więc nie miałam takiego punktu docelowego, co zwiedzę. Kiedy dojechałem do Chin i zacząłem eksplorować tą część, tak jak to się mówi, wschodnią Chin, po Murze Chińskim, kiedy już skończyłem właśnie trekking na Murze Chińskim z Grzegorzem, którego poznałem w Mongolii, to zaczęliśmy jechać we dwóch przez pierwsze dwa tygodnie tak w dół troszkę. Okazało się, że Chiny w tamtym rejonie rozczarowały totalnie, więc tak naprawdę zacząłem jechać na zachód, czyli w kierunku Wyżyny Tybetańskiej.
Metę swojej wędrówki gdzie ustawiłeś?
Nie miałem mety. Wiedziałem, że tak naprawdę, że będę musiał pożyczyć pieniądze i wrócić samolotem do Anglii. Tą metę i ten powrót determinowało właśnie znalezienie tego jaja stuletniego, ponieważ wiedziałem, że jak dotrę do tych Chin, pomimo wszystko, to ja chcę to jajo zobaczyć, ja chcę to jajo dotknąć, ja chcę to jajo spróbować i to jajko będzie takim zwieńczeniem, wisienką na torcie. No ja rzecz jasna 95. dnia znalazłem to jajo i to jajo nie było stuletnie, bo stuletnie to bym się nie wypłacił. Zacząłem w ogóle szukać, dlaczego to stuletnie jajo jest stuletnie, co ono w ogóle znaczy, dlaczego ono śmierdzi, dlaczego w ogóle ludzie jedzą takie śmierdzące rzeczy. Ja za to jajo zapłaciłem złotówkę i to jajo miało kilka miesięcy, jednak dzięki temu mogłem tak naprawdę odkryć całą kwintesencję tego jajka, ponieważ stuletnie jajo charakteryzuje się fenomenalnym sposobem konserwacji. Więc wiadomo, że jak zbierzemy jajko, to ono jak poleży 2-3 miesiące, no to ono już będzie niedobre, prawda? Więc ludzie, którzy gdzieś tam mieszkali na przedmieściach, mieszkali na wioskach, mieli kury, więc wiadomo, nie byli bogaci, nie są dalej bogaci, więc musieli sobie te jajka zabezpieczyć, żeby one się nie psuły, żeby można było je wykorzystać za miesiąc, za dwa, zimą, wiosną, latem, przez cały rok, albo za kilka lat, jak będzie gorszy rok. No i oni wymyślili sposób, taki roztwór, do którego wrzucają właśnie jaja, no i te jaja po prostu tak konserwują się, że one się nie psują. No a jak smakuje takie jajo? Więc smakuje całkiem okej, jednak jaki jest zapach? Więc rozbijasz skorupkę, próbujesz powąchać i po prostu cię odrzuca, jak siarkowodór. Nos po prostu odmawia współpracy. Ale da się zjeść, oczywiście trzeba zatkać nosa.
Dotknąłeś egzotycznego smaku tej podróży, ale gdybyś miał właśnie przypomnieć sobie tę wyprawę od strony kulinarnej, czy coś jeszcze cię zaskoczyło po drodze? Być może w każdym kraju było coś innego, co szczególnie ci posmakowało.
Na przykład w Rosji występuje tylko i wyłącznie w Bajkale. Taka ryba, nazywa się omul. Kupiłem ją, zapłaciłem 4 zł za taką rybę, no dość pokaźną, wędzoną, na zimno. I powiem szczerze, że no smak był taki wyrazisty, taki fenomenalny po prostu, którego wcześniej nie doznałem. Taki smak, którego w tym wszystkim szukałem. Kolejną kwestią, która mnie troszkę zaszokowała, to było w Mongolii, ponieważ Mongołowie bazują na rzeczach mlecznych, na mięsie i na makaronach, na takich, które robią, wyrabiają sami z mąki. Więc to, co oni robią, oni z mleka są w stanie zrobić śmietanę, później zrobić, jak ta śmietana długo stoi, to są w stanie zrobić w ogóle jakąś taką suchą masę i wychodzą z tego takie jakby małe takie talarki, różne kawałki w różnym kształcie i one są takie mega twarde. Taki ser wysuszony to po prostu taki smakołyk. Takie delikatnie mleczne, ale takie delikatnie troszkę jakby słodkawe.
Coś jeszcze?
I jeszcze w Chinach gorący garnek, hot pot, jedna miska i w tej misce jest druga miska. W tej mniejszej misce są potrawy bardzo, bardzo, bardzo ostre, a w drugiej są mniej ostre. No i tam tak, pływa krew taka w galaretkach, w kosteczkach, pływają nóżki kurzy, pływają jeszcze jakieś różne rzeczy, których w ogóle mój umysł nie ogarnie, no i Chińczycy wyłapują i jedzą. I tam tak naprawdę jak sięgało się pałeczkami, to loteria była, co wyłowisz. Szaleństwo.
Kontakt z ludźmi był utrudniony, ale czy właśnie udało ci się doświadczyć lokalności Chin?
No jasne, to był mój główny cel. Tak naprawdę pojechać, zobaczyć, jak żyją ludzie i chyba najbardziej w Chinach doświadczyłem tego, będąc na Wyżynie Tybetańskiej, ponieważ jest to rejon niedostępny dla każdego, znajdujący się na wysokości około 4 do 5 tysięcy metrów nad poziomem morza. Oczywiście mówię tutaj o średniej, gdzie jedziesz i czasami masz w ogóle 6-tysięczniki, 7-tysięczniki, takie góry, gdzie po prostu widzisz, że szczyt jest jak gdzieś na jakimś obrazku ośnieżony. No i tam na przykład miałem sytuację taką. Stoję, łapię stopa, 6 godzin gdzieś pomiędzy górami, bo postanowiłem, że będę odbijać. Będę odbijać, patrzeć, jak wioski wyglądają na Wyżynie Tybetańskiej, gdzieś na 4000. Stoję, łapię 4 godziny, idę pieszo, macham palcem, tak czy ten. Jeden samochód przejechał, się nie zatrzymał, pojechał. Kolejny jedzie na motorze. A pomacham, krzyknę cześć po polsku. Bo ja już w Chinach zacząłem mówić po polsku. Na Wyżynie już tym bardziej, bo ja tybetańskiego do tej pory ani jednego słowa nie znam. No i okazało się, że ten gościu, jak zobaczy, że ja do niego cześć, to on do mnie hello. Po prostu jak kumpel jakiś tutaj, nie wiem, z Hajnówki by jechał do Białegostoku, ja do niego cześć. No i on się zatrzymuje i coś tam, where are you from? Poland. I mówię do niego po angielsku, ty mówisz po angielsku? Wow! Ja tu się rozwlekam, już tam pocieszony, a on, no, macha rękoma, że nie rozumie. Znał jedno zdanie, no i oczywiście jak powiedziałem mu Poland, to on się uśmiechnął, ale nie wiedział, gdzie to jest, bo znał tylko jedno słowo gdzieś tam zasłyszane. No i ten koleś mówi, wsiadaj na motor. Tak macha ręką, no to ja wsiadam, jedziemy tym motorem 20 kilometrów. On coś tam do mnie mówi, a co, koło? A ja, okej, buch. Zabiera mnie do wioski, tam gdzie mieszka, jakoś mała, pomiędzy górami. Zabiera mnie do swojego domu, dom złożony z dwóch pomieszczeń, kuchnia, pokój. Tam w ogóle spotykam jego żonę, dwójkę dzieci. Tam okazuje się, że on chce, żebym ja z nimi spędził noc, żebym tam przespał spokojnie. Oni mi tutaj dają jedzenie, wymieniamy się zdjęciami, pokazują. Bo jak rozmawiać inaczej z człowiekiem, który nie zna języka takiego, który ty znasz? No to tylko zdjęcia. To jest właśnie to, czego szukam w podróżowaniu, czyli tej autentyczności. I jestem w stanie stwierdzić, że po raz pierwszy w tym domostwie gościł człowiek biały. Chińczycy ogólnie, jeżeli chodzi o budowę, to są o wiele niżsi. O głowę, czyli każdy Chińczyk już ze względu na to, że jestem wyższy i do tego jeszcze biały, no to ja już po prostu na ulicy idąc, zwłaszcza po małych miejscowościach, to byłem, wow, każdy się odwracał. Co on tu robi? Dorzucając do tego jeszcze hulajnogę, jak się odpychałem, wysoki, biały. Ja się wyróżniałem strasznie w Chinach. I jacy są Chińczycy? No Chińczycy są mega, mega ciekawi i to już widać na ulicach. Kiedy idziesz ulicą, chodnikiem, ktoś cię w ogóle tak zabiega od tyłu, tak pak rękę ręka na ramieniu i tutaj gdzieś tam ktoś drugi wybiega od przodu, pstryka zdjęcie, ciach, zdjęcie zrobione z biały, pach do domu.
A jeśli chodzi o miejsca, co cię urzekło?
Pekin jako sam, jako miasto, przepiękny, bo można zobaczyć taką różnorodność w Pekinie. Najbardziej urzekł mur chiński, jednak nie mur chiński w części turystycznej, bo to jest po prostu, no, kreowane pod turystę. No i będąc jeszcze na początku z Grzegorzem, udaliśmy się właśnie na zakazaną część muru. Ja nie wiedziałem, czym jest zakazana część muru i tak naprawdę nie dopuszczałem do siebie, czym jest mur. Przecież mur to jest fortyfikacja, budowla taka, no, która miała służyć ochronie państwa. Czyli ona nie szła tak prosto jak chodniczek. Ona szła doliną, szczytem, doliną, szczytem. No i wiadomo, że jeżeli jest zakazaną częścią, to tam nikt tego nie konserwuje. Czyli ona jest rozwalona, jest zarośnięta. Są uskoki tektoniczne, gdzie czasami wahają się 10 metrów, 15. Kiedy masz plecak i do tego... On waży 21 kg, 20 i do tego masz hulajnogę, która waży 6 kg, no to jak się wspinać? I do mnie doszło dopiero wtedy, po co ty, gościu, wziąłeś hulajnogę na mur chiński? Nie wiesz, ile kilometrów będziesz iść, ale wziąłeś ją, więc moja hulajnoga zobaczyła kawałek świata. Udało się to zobaczyć, no i do tej pory wspominam to jako jedną z lepszych rzeczy, która mnie spotkała w podróży. Właśnie ta część nieturystyczna, bo tam nie można było uświadczyć człowieka. Sam... Szczerze powiedziawszy, nie dałbym rady tego przejść, pomimo kondycji, ponieważ w kilku momentach było po prostu potrzebna pomocna dłoń i akurat Grzegorz był na miejscu. Grzegorz to gość, którego spotkałem w Mongolii, który też podróżował właśnie z Polski. On przejechał koleją transsyberyjską całą Rosję, no i później jechał przez Mongolię. I tam właśnie pod koniec mojego wyjazdu, pobytu w Mongolii spotkaliśmy się. No i z Grzesiem się zgadaliśmy, że pojedziemy obydwaj na początku do Chin. Będzie raźniej. I przez pierwsze 2 tygodnie podróżowaliśmy razem. Później ruszyliśmy jeszcze do parku Huashan. Tam było trzeba się po prostu włamać. Wejście 200 zł. Ja mówię do Grzegorza, słuchaj, ja nie mam 200 zł. On mówi, ja też nie mam, stary, 200 zł. No to zaraz znajdziemy alternatywę. No i znaleźliśmy, rzecz jasna, no to było tak ekstremalnie, ponieważ to są wysokie góry, powyżej 2000 metrów. No i żeby tam wejść, ominąć tą bramkę biletową i ominąć ten bilet, musieliśmy przejść w ogóle o 3 w nocy rzekę, później się wspiąć, tam z prawie 1000 metrów na górę. Okazało się 1000 metrów na górę, jeszcze do tego deszcz padał, że tam jest skała. Ja mówię do Grześka, że ja sam nawet bez plecaka nie przejdę. Przeszliśmy skatowani, udało się dojść. No i poszliśmy tam do tego parku Huashan, ryzykowaliśmy bardzo dużo, nie mając tych pieniędzy, a chcąc coś zobaczyć, tak naprawdę dlatego, że tam jest miejsce tak zwane, gdzie można odbyć spacer w chmurach, czyli jest taka przepaść, skała pionowa i 900 metrów do 1000 nad ziemią, idzie się po takiej, nie wiem, 40-centymetrowej deseczce. Idzie się po niej, tak przy ścianie i pod sobą ma się przepaść. To był taki cel, który po prostu chciało się po prostu doświadczyć. Kolejna kwestia to było zobaczenie pandy w naturalnym środowisku. Więc namierzyłem centrum reprodukcji pandy, ośrodek, no i oczywiście udałem się tam, żeby zobaczyć pandę. Piękne zwierzę, takie... wdzięczne. Ono jest takie też spokojne i takie milusie, ale bardzo zwinne i bardzo mądre. Skończyłem dokładnie w Chongqing. Tam ogólnie miałem swój lot. Lot do Anglii. Pod Londynem, do Gatwick.
Kiedy myślisz o tej podróży, kiedy wracają jakieś momenty z tej podróży, to za czym tęsknisz?
Za tą taką niepewnością, co będzie jutro. Bo tak naprawdę w podróży, kiedy podróżowałem, budząc się rano, ja wiedziałem, że czy chcę, czy nie chcę, czy mam plan, czy nie mam planu. I tak coś mnie spotka takiego, że będzie mnie to zwalało z nóg, albo poznam kogoś tak inspirującego, że moja podróż będzie nabierała takiego jeszcze większego rozmachu.
Chciałbyś wrócić w którejś z tych miejsc, które odwiedziłeś, czy już snujesz plany na kolejne zupełnie nowe wyprawy?
Więc na pewno chciałbym wrócić na Wyżynę Tybetańską. Kolejna wyprawa jest w trakcie analizy. Na pewno pojawi się jakaś informacja na którymś z kanałów, jak to daleko.
Jeśli ktoś chciałby poznać cię lepiej albo intensywniej posmakować twoich wrażeń po podróżach, to możemy go jeszcze zachęcić, by zajrzał na twojego bloga.
Dokładnie, na bloga, na jaktodaleko.pl. Kiedy zaczynałem podróże, nie myślałem o tym, żeby się dzielić. Kiedy zacząłem się dzielić, okazało się, że ktoś to czyta. Oprócz mamy, siostry, znajomych. Okazało się, że wychodzi to poza szersze grono i czytają to inni ludzie. Zacząłem otrzymywać maile, telefony. Dzień dobry, panie Tomku, zapraszamy do szkoły. Dzień dobry, panie Tomku, zapraszamy do biblioteki. Chodzę, dzielę się swoimi doświadczeniami, ale co najważniejsze, właśnie na blogu też piszę o podróżowaniu i tym, jak podróżować, żeby było lekko, tanio, no i bezpiecznie, bo nie ma co ukrywać. Bezpieczeństwo ponad wszystko.
Naszym gościem był Tomasz Jakimiuk. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.